Historia romansu najwybitniejszej sopranistki, boskiej Callas i greckiego miliardera. Wytworny i bezwzględny świat opery, opowieści z życia legendarnej śpiewaczki, która osiągnęła sukces dzięki wielkiemu talentowi, zniewalającej urodzie, pracy i determinacji. Diva. Opowieść o Marii Callas, Daisy Goodwin w Polskim Radiu Białystok. Czyta Aleksandra Justa.
Nowy Jork, wrzesień 1956 rok. Gdy samochód Marii podjechał przed wejście do Metropolitan Opera House, chodnik przed budynkiem już zdążył się zapełnić. Śpiewaczka ściągnęła swoje zwyczajne okulary, zamieniając je na parę przeciwsłonecznych szkieł korekcyjnych. W ten sposób wciąż wyglądała jak diwa, oczekiwana przez tłumy, a zarazem była w stanie samodzielnie odnaleźć drogę do drzwi. Pewną niespodziankę sprawiła jej aż tak duża frekwencja w dniu próby. Coś takiego nie zdarzyłoby się w Mediolanie. Ile z tych rozentuzjazmowanych twarzy, które widziała przez szybę, słyszało jej śpiew? No tak, przecież w Ameryce, przypomniała sobie Maria, sława nie ma nic wspólnego z talentem. Uśmiechnęła się, składając autografy po drodze od krawężnika do drzwi wiodących na scenę. Czekała, aż się przed nią otworzą, gdy blady młodzieniec wyciągnął do niej rękę, w której trzymał czerwoną różę. Teraz, skoro widziałem panią na własne oczy, Madame Callas, mogę umrzeć szczęśliwy, oświadczył ze łzami w oczach. Może najpierw powinien pan posłuchać, jak śpiewam, odparła cierpko Maria, wchodząc do gmachu opery i wręczając kwiat Ticie, który jak zawsze trzymał się dwa kroki za nią. Śpiewaczka, jak to miała w zwyczaju, pojawiła się na miejscu przed czasem. Wiedziała, że tenor Mario del Monaco przyjdzie spóźniony, jak zwykle zresztą, ale ona lubiła przychodzić jako pierwsza i wychodzić jako ostatnia. Dzisiaj norma będzie doskonała. Drugiego dnia prób ćwiczyła ustawienia sceniczne do drugiego aktu wraz z Mariem, który wcielał się w rolę Polionego, jej ukochanego. Reżyser poprosił, by zbliżali się do siebie w miarę rozwoju śpiewanego w duecie utworu. Mario, który jak zawsze był nieogolony i czuć było od niego potem, mocno przycisnął do siebie kobietę. W ten sposób? Zapytał reżysera, a ręką celowo przesunął po piersi Marii. Odskoczyła od niego tak gwałtownie, jakby coś się urządliło, a następnie wymierzyła mu policzek. Nie, absolutnie nie w ten sposób, Katco, odparła Maria. Jej nozdrza drżały gniewnie, gdy wypowiadała pod jego adresem włoskie wyzwisko. Mario zrobił krok w tył, rozmasowując policzek. Może gdybyś nie miała kija w czterech literach, to byłabyś w stanie zaśpiewać prawidłowo górne C, zamiast jechać po sąsiadach jak zdychający kot. Maria uniosła dłoń, gotowa do wymierzenia kolejnego policzka, ale kątem oka dostrzegła siedzącego w roli sali prób de Gerasimo i rozmyśliła się. Zresztą zależało jej na tym, by opanować ten fragment jak należy, a kłótnie z Mariem w tym nie pomogą. Wszyscy tenorzy, z którymi miała okazję śpiewać, uważali, że z pewnością nie będzie w stanie im się oprzeć. Po prostu nie byli w stanie zrozumieć, że uczucia, których doznawała na scenie, zupełnie nie przekładały się na codzienność. Reżyser uniósł ręce. No dobrze, słuchajcie, zarządzam 10 minut przerwy na ochłonięcie. Maria szła do garderoby, gdy dogoniła ją Mimi, młoda mezzosopranistka grająca Adelgizę, rywalizującą z Normą o względy Polionego. Mario, to straszny świntuch. Gdy śpiewamy duet, zawsze mnie obmacuje. Dziękuję, że pokazałaś mu, gdzie jego miejsce. Maria uśmiechnęła się, po czym położyła dłoń na ramieniu Mimi. Nie puszczaj mu tego płazem, Mimi. Dla niego to wszystko tylko gierka. Raz miał czelność zrobić to wobec mnie na scenie tylko dlatego, że zazdrościł mi, że to mnie więcej razy wywołano na oklaski. Mimi spojrzała na nią z uwielbieniem. Powinien uważać się za szczęściarza, że może z panią śpiewać. Pani sprawia, że wszyscy stają się lepsi. Za każdym razem, kiedy słyszę pani śpiew, uczę się czegoś nowego. Maria pokiwała głową. To dlatego, że jesteś artystką. My wszyscy możemy uczyć się od siebie nawzajem. Ale Mario jest po prostu odtwórcą. Myśli, że to on ma władzę nad muzyką. Ale wiadomo przecież, że to my pozostajemy w służbie naszych głosów, a nie na odwrót. Po tych słowach pochyliła się i objęła ramionami Mimi, która się odezwała. Jest pani zupełnie inna niż się spodziewałam. Wszyscy mówili, że jest pani przerażająca. Maria roześmiała się. Och, potrafię taka być, Mimi. W garderobie usłyszała pukanie do drzwi. Stanął w nich Bing. Jego blada twarz była skrzywiona. Słyszałem, co wydarzyło się wcześniej na próbie. Takie zachowanie może być tolerowane w La Scali, ale nie tutaj. Rzucił jej oskarżycielskie spojrzenie. Maria, kiedy zrozumiała, co miał na myśli, otworzyła usta ze zdziwienia. Nie ma takiej opery, w której pozwoliłabym, żeby mężczyźni mną pomiatali, panie Bing. Jeśli Mario del Monaco będzie zachowywał się jak palant, tak właśnie będę go traktować. Ale żeby go policzkować na oczach całej ekipy, Bing niemal pogroził jej palcem. Dotknął mojej piersi w bardzo niestosownym geście. Bing wzruszył ramionami. Twierdzi, że zrobił to przypadkiem. Mogłaby pani przynajmniej rozstrzygnąć wątpliwość na korzyść podejrzanego, zanim użyje pani siły. Głos Marii wzniósł się o pół tonu. Może bym tak zrobiła, gdyby stało się to po raz pierwszy. Ale Mariowi już wcześniej zdarzały się takie przypadki. A ja nie zamierzam ich tolerować. Bing westchnął. Domaga się przeprosin. Ja również. Mierzyli się wzrokiem. Maria nie spuściła oczu. W końcu odezwała się. Podam mu rękę, jeśli on wyciągnie ją pierwszy. Nie zamierzam marnować więcej czasu na tę sprawę. Bing opuścił pomieszczenie, a Maria rozejrzała się dookoła w poszukiwaniu przedmiotu, który mogłaby roztrzaskać. Próba kostiumowa poszła nadspodziewanie dobrze. Maria nigdy wcześniej nie występowała na scenie bez swoich okularów, ale wydawało się, że dokonywane przez nią w głowie obliczenia były prawidłowe. Jeśli dyrygent utrzyma takie samo tempo jak na dzisiejszej próbie, będzie w stanie dokładnie oszacować, ile czasu zajmie jej dotarcie z jednego krańca sceny na drugi, bez ryzyka, że z niej spadnie. A Mario, mimo swoich licznych przywar, był najlepszym polionem, z jakim kiedykolwiek przyszło jej śpiewać. Dotknęła wizerunku Madonny, który zawsze zabierała ze sobą do garderoby. Nie powinna była zacząć myśleć, że wszystko idzie jak po maśle. To przynosiło pecha. Starożytni Grecy nie bez powodu ukuli termin hybris, oznaczający zgubną pychę.
Był to fragment Divy Daisy Goodwin w przekładzie Aleksandry Dzierżawskiej. Książkę i audiobook polecają wydawnictwo Marginesy i Polskie Radio Białystok.